Radiu Wnet.
Na zegarach godzina 22, czas na podsumowanie dnia w Radiu Wnet, na które zapraszają Państwa Józef Skowroński oraz Mikołaj Poruszek, który jest za konsoletą i będzie realizował dzisiejszą audycję. Podsumowanie dnia, program informacyjny. Dziś poruszymy w nim najważniejsze tematy z całego świata. Dziś m.in. Bliski Wschód, Ameryka Południowa, a także informacje z Białorusi oraz Rosji. Będziemy też mówić o pewnym wywiadzie, który ukazał się dziś w francuskim dzienniku Le Figaro, w którym pewien doradca prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, dyplomata, mówi o tym, że Chińczycy ukrywają prawdę o początku pandemii, a koronawirus jest chińskim Czarnobylem. To cytat z tego dyplomaty, ale o tym później, bo zaczynamy od informacji z zagranicy.
Wiadomości w net.
Co najmniej 38 osób zginęło w Mianmie w środę, powiedziała ONZ, zaznaczając tym samym, że jest to najgorszy dzień przemocy od czasu rozpoczęcia protestów przeciwko rządom wojskowym po zamachu stanu z lutego. Siły bezpieczeństwa otworzyły ogień do tłumów w wielu miastach, a co najmniej dwie z ofiar to nastolatki. Masowe demonstracje odbywają się w całym Mianmarze od czasu przejęcia kontroli przez wojsko 1 lutego. Christine Schraner-Burgener, wysłanniczka ONZ do Mianmaru, opisała środę jako najkrwawszy dzień od czasu zamachu stanu, który, przypomnijmy, miał miejsce 1 lutego. Powiedziała, że od tego czasu, od 1 lutego, zginęło ponad 50 osób w wyniku zamachu stanu. Obalono i zatrzymano wybranych przywódców rządowych, w tym Aung San Suu Kyi. Protestujący domagają się ich uwolnienia i zakończenia rządów wojska. A wojsko twierdzi, że przyjęło władzę z powodu domniemanych oszustw w listopadowych wyborach powszechnych, w których partia Narodowej Ligi na Rzecz Demokracji, pani Suu Kyi, odniosła miażdżące zwycięstwo. Wojsko nie przedstawiło jednak dotychczas żadnych dowodów na potwierdzenie tych zarzutów o fałszerstwach wyborczych. Zamiast tego przyjęło kompetencje Komisji Wyborczej i obiecało przeprowadzenie nowych wyborów za rok. Pomimo rosnącego międzynarodowego oburzenia, wojsko zaostrzyło swoją odpowiedź na protesty uliczne i w środę doszło do gwałtownych starcie w wielu miejscach. Siły bezpieczeństwa otworzyły ogień w kilku miastach Mianmaru i miasteczkach bez żadnego ostrzeżenia. Tak powiedzieli świadkowie tych wydarzeń agencji informacyjnej Reuters. Zginęło 38 osób. A Węgry. Fidesz Viktora Orbana wystąpi z Europejskiej Partii Ludowej. Węgierska partia rządząca Fidesz ma opuścić największe ugrupowanie w Parlamencie Europejskim. Europejska Partia Ludowa, EPL, zagłosowała przeważającą wielkością głosów za zmianą swojego wewnętrznego regulaminu, co ułatwiłoby wykluczenie partii premiera Węgier Viktora Orbana. Orban potępił tę decyzję i nazwał ją antydemokratyczną i zapowiedział wycofanie Fideszu z tego bloku. Orban i Europejska Partia Ludowa od dawna nie zgadzają się w kwestii jego demokratycznych rządów na Węgrzech. Partia została zawieszona w EPL od 2019 roku z powodu obaw dotyczących praw człowieka na Węgrzech i ataków na kierownictwo Europarlamentarnego Klubu. A Emmanuel Macron, prezydent Francji, przyznaje, że Francja zamordowała czołowego algierskiego działacza niepodległościowego. To lata 50. i 60. Francuskie władze twierdziły wcześniej, że Ali Boumendjel popełnił samobójstwo w areszcie, czemu zaprzeczała wdowa po opozycjoniście. Prezydent Emmanuel Macron po raz pierwszy przyznał, że francuscy żołnierze zamordowali czołowego algierskiego działacza niepodległościowego, a następnie tuszowali jego śmierć i przyczyny tej śmierci. Macron spotkał się z czterema wnukami Alego Boumendjela i przyznał w imieniu Francji, że prawnik został zatrzymany, torturowany i zabity w Algierze 23 marca 1957 roku. Jako pierwszy francuski prezydent urodzony w epoce już postkolonialnej, Macron podjął kilka bezprecedensowych kroków, aby stawić czoła faktom o brutalnej walce Francji o utrzymanie kolonii nad jej północnoafrykańską kolonią, Algierią, która uzyskała niepodległość w 1962 roku po krwawym epizodzie, który znamy jako wydarzenia w Algierii lub wojna w Algierii, w której zginęło prawie 500 000 Algierczyków. A w Senegalu lider opozycji aresztowany po starciach na ulicach miast w tym kraju. Znany polityk senegalskiej opozycji Ousmane Sonko został aresztowany, jak podaje jego adwokat. Jest on oskarżony o zakłócanie porządku publicznego w stolicy kraju, w Dakarze, podczas gdy jechał do sądu na rozprawę w jego sprawie o gwałt. Za samochodem podążały setki skandujących zwolenników opozycjonisty, którzy zostali rozpędzeni przez policję za pomocą gazu łzawiącego. W piątek parlament Senegalu Senegalu zagłosował za pozbawieniem Sonko immunitetu, aby można było kontynuować postępowanie w sprawie gwałtu. Pan Sonko z kolei zaprzecza temu, o co jest oskarżony, czyli o to, że zgwałcił pewną kobietę w salonie, do którego chodził na masaże. 46-letni opozycjonista, który stoi na czele partii PASTEF, twierdzi, że zarzuty te są motywowane politycznie, aby uniemożliwić mu start w wyborach w 2024 roku. Sonko zajął trzecie miejsce w wyborach prezydenckich w 2019 roku i oskarżył prezydenta Mackiego Sall o manipulowanie prawem w celu ubiegania się o niekonstytucyjną trzecią kadencję. A w 2018 roku miał miejsce w Toronto atak, podczas którego sprawca zabił 10 osób, taranując je vanem. Dziś sąd w Kanadzie uznał Aleka Minasiana winnym wszystkich zarzutów, a tych zarzutów łącznie było 26. Kanadyjczyk, który zabił 10 osób, wjeżdżając furgonetką pieszych w Toronto, został uznany za winnego wszystkich 26 zarzutów związanych z tym atakiem w 2018 roku. Alek Minasian przyznał się do tego ataku, ale jego prawnicy twierdzili, że nie jest odpowiedzialny karnie za to ze względu na jego zaburzenia związane z autyzmem. Sędzia Anne Malloy odrzuciła to twierdzenie, mówiąc, że atak był aktem umysłu rozumnego, a sprawca był poczytalny. Pani Malloy co prawda zaakceptowała diagnozę zaburzeń związanych z autyzmem, ale orzekła, że Minasian był w stanie zrozumieć, że jego działania w kwietniu 2018 roku były zarówno prawnie, jak i moralnie złe. Minasianowi postawiono 10 zarzutów morderstwa i 16 zarzutów próby zabójstwa. Z kolei atak nożownika miał dzisiaj miejsce w Szwecji, w szwedzkim mieście, w Wetlandzie, na południu Szwecji. Nożownik ranił 8 osób, kilka z nich ma ciężkie obrażenia. Postrzelony napastnik trafił do szpitala. Rzecznik policji przekazał, że wydarzenie powinno być traktowane jako przestępstwo terrorystyczne. Do ataku doszło po południu w centrum 20-tysięcznej Wetlandy, w pobliżu dworca kolejowego. Ruch pociągów został wstrzymany, a obszar, na który miał miejsce atak, zamknięty. Domniemany sprawca ataku to 20-letni mężczyzna, mieszkańca z prowincji Smalandii, który w czasie zatrzymania został postrzelony przez policję. Według gazety Expressen przebywa w tym momencie w szpitalu. Nie wiadomo, jaki jest stan jego zdrowia. Gazeta, powołując się na policję, podała, że do tej pory potwierdzono atak w 5 miejscach. Początkowo funkcjonariusze prowadzili to śledztwo pod kątem usiłowania zabójstwa kilku osób. Następnie jednak podwyższono rangę tej sprawy. Prowadzący śledztwo zdecydował, że zdarzenie powinno zostać uznane za przestępstwo terrorystyczne. Tak oświadczył rzecznik szwedzkiej policji, pan Tomas Agnewik. Według szwedzkich mediów mężczyzna był już wcześniej znany policji z powodu drobnych przestępstw. I teraz już za naszą wschodnią granicą spojrzymy, co dzieje się na wschodzie. OBWE i Stany Zjednoczone krytykują skazanie dziennikarki białoruskiej z portalu tut.by. Kacjaryna Barysiewicz została wczoraj uznana za winną ujawnienia tajemnicy lekarskiej. Spędzi 6 miesięcy w kolonii karnej. Lekarz, który jej przekazał informację, Artyom Sorokin, też został uznany za winnego, jednak otrzymał wyrok w zawieszeniu. Zajmująca się wolnością słowa OBWE Teresa Ribeiro oświadczyła, że jest poruszona wyrokiem sądu. To jeszcze jedno uderzenie w wolność słowa na Białorusi. Nie powinno być sprawy karnej za upowszechnienie informacji, która jest podmiotem uzasadnionego zainteresowania społecznego, podkreśliła pani Ribeiro. Wyrok skrytykowała też amerykańska ambasada w Mińsku, nazywając sprawę polityczną. W jej oświadczeniu czytamy, że miały być w niej ukarane osoby, które ujawniły kłamstwa dotyczące zabójstwa Romana Bandarenki. Sprawa miała też odwrócić uwagę od faktu, że to funkcjonariusze resortów siłowych i osoby działające za ich zgodą pobiły do śmierci aktywistę. Osoby za to odpowiedzialne nie stanęły przed sądem. Władze za to uznały, że należy zemścić się na tym, którzy pokazali fakty. Tak napisano w oświadczeniu. Stany Zjednoczone ponownie potępiły naruszenia praw człowieka, m.in. represje wobec pokojowych demonstrantów, społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów. W artykuł Kacjaryny Barysiewicz, skazanej dziennikarki, dotyczył zabójstwa aktywisty Romana Bandarenki, który zmarł wieczorem 12 listopada 2020 roku w szpitalu na skutek ciężkich obrażeń. Wcześniej na podwórku znanym Placem Zmian został zaatakowany przez nieznanych sprawców, prawdopodobnie funkcjonariuszy w cywilu bądź osoby z najbliższego otoczenia Aleksandra Łukaszenki. Przedstawiciele organów ścigania oraz były samozwańczy prezydent stwierdzili później, że na podwórku doszło do sąsiedzkiej awantury, a Bandarenka był wtedy pijany. Artykuł Barysiewicz na podstawie informacji uzyskanych od Sorokina ujawnił kłamstwo władz. Krótko mówiąc, Kasjaryna Barisiewicz na podstawie informacji od lekarza napisała, że Bandarenka nie był pijany w dniu śmierci. To kolejna dziennikarka skazana na Białorusi. Wyrok tym razem to 6 miesięcy. W komentarzu dla naszej białoruskiej redakcji Radia Wnet zastępstwa szefa Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy pan Barys Charecki stwierdził, że uwaga społeczności międzynarodowej skupiła się na tej sprawie i to właśnie pozwoliło na odstąpienie od większego wyroku dla dziennikarki.
Мені подається, що менавіта резонанс і громадська значність, і громадська відомість акурат повпливали.
Мі ще видає, що мав на то вплив резонанс, як również опінія публічна. Często pytają się mnie, dlaczego należy rozpowszechniać informacje, dlaczego trzeba opowiadać o represjach wobec dziennikarzy, jeżeli to w żaden sposób nie pomaga. Ale mi się wydaje, że Kasjaryna Barisiewicz otrzymała 6 miesięcy, a nie 2 lata, właśnie dlatego, że na całym świecie ten proces był obserwowany. Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy, wielu dziennikarzy oraz inne organizacje publiczne na całym świecie wypowiadali się na temat konieczności wypuszczenia dziennikarki. Wydaje mi się, że rozgłos i uwaga ze strony świata spowodowały, że dziennikarka otrzymała wyrok nie najgorszy z możliwych.
Mówił nam zastępca szefa Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy pan Barys Charecki. Litwa nie wyda Białorusi Swiatłany Cichanouskiej. To informacja, której można było się spodziewać. Wczoraj Białoruski Komitet Śledczy ogłosił, że liderka opozycji Swiatłana Cichanouska jest poszukiwana, a dokumenty dotyczące jej ekstradycji przekazano prokuraturze generalnej. Wiceminister spraw zagranicznych Mantas Adomenas powiedział Deutsche Welle, że Mińsk doskonale zdaje sobie sprawę, jaką odpowiedź da Wilno. Litwa nie wyda ludzi, którzy są prześladowani politycznie, powiedział. Jego zdaniem odmowa ekstradycji nie pogorszy już i tak bardzo złych stosunków litewsko-białoruskich. Ambasador Litwy został wezwany na konsultacje jeszcze w październiku, gdy Mińsk opuścił też polski ambasador. Deputowany litewskiego Sejmu Emanuelis Zingeris też jest przekonany, że ekstradycja jest niemożliwa. Każdy litewski rząd, który zgodziłby się wydać choć jednego uchodźcę politycznego reżimowi w Mińsku, nie przeżyłby jednego dnia, podkreślił litewski parlamentarzysta. Teraz Rosja. Nowe sankcje Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych są ingerencją w sprawy Rosji, tak twierdzi Kreml. Rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow ocenił, że stosunki Rosji z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi są w opłakanym stanie, a sankcje jeszcze bardziej szkodzą tym relacjom i mają na nie absolutnie destrukcyjny wpływ. Na codziennym briefingu prasowym Dmitrij Pieskow zapowiedział, że Moskwa będzie działać na zasadzie wzajemności. Odpowiednie resorty przedstawią władzom Rosji projekt sankcji będących odpowiedzią na zachodnie restrykcje. Uzgodnimy sankcje, zostaną one zatwierdzone, a następnie ogłoszone i poinformujemy o nich naszych oponentów, powiedział Pieskow. Zarzuty pod adresem rosyjskich służb specjalnych o próbę otrucia opozycjonisty Aleksieja Nawalnego rzecznik Władimira Putina określił jako bezpodstawne i oburzające. Jeśli amerykańscy koledzy mają jakieś konkretne dowody, to powinni pewnie podzielić się tymi dowodami z nami w celu ujawnienia okoliczności zatrucia Nawalnego, oświadczył Pieskow. Resort Finansów Stanów Zjednoczonych poinformował wczoraj o wpisaniu na listę sankcji 7 przedstawicieli władz Rosji. Tego samego dnia weszły w życie sankcje uzgodnione przez kraje Unii Europejskiej w związku z próbą otrucia i zamordowania oraz uwięzieniem Aleksieja Nawalnego. Dziś z kolei ambasadorowie państw Unii Europejskiej uzgodnili przedłużenie sankcji o 6 miesięcy wobec 177 osób i 48 podmiotów, którym zarzuca się podważanie integralności terytorialnej Ukrainy, czyli udział w aneksji Krymu. A Aleksiej Nawalny skazany na 2,5 roku kolonii karnej za domniemane naruszenie zwolnienia warunkowego przebywa w areszcie śledczy numer 3 w mieście Kolczugino w rosyjskim obwodzie włodzimierskim. Tak przekazano na profilu opozycjonisty na Instagramie. Kiedy przenoszą więźnia i słyszy region włodzimierski, robi mu się smutno. Taka jest reputacja miejscowych placówek, napisano w komunikacie. Skazany przez sąd w Moskwie krytyk Kremla Aleksiej Nawalny spotkał się ze swoimi prawnikami w areszcie w miejscowości Kolczugino w rosyjskim obwodzie włodzimierskim. Około 170 km na północny wschód od Moskwy, tak podała agencja Reutera. Po spotkaniu na profilu opozycjonisty na Instagramie pojawił się zamieszczony w imieniu Nawalnego wpis sformułowany w pierwszej osobie, tak jakby sam Nawalny go napisał. Wpis na Instagramie ukazał się kilka dni po pogłoskach, że Nawalny będzie odbywać wyrok w miejscowości Pokrow w obwodzie włodzimierskim. Kolczugino znajduje się około 70 km od kolonii karnej, która według obrońców praw człowieka jest jednym z najsurowszych zakładów penitencjarnych w Rosji. kiedy przenoszą więźnia i słyszy on region włodzimierski, robi mu się smutno, taka jest reputacja miejscowych placówek. Ale ze mną jest wszystko w porządku, napisał na Instagramie Nawalny lub jego współpracownicy w jego imieniu. Na placu ćwiczeń nie ma nawet drążka do podnoszenia, nie otrzymałem jeszcze listów, a o tym, co się dzieje w świecie zewnętrznym, nie wiem, wiem jeszcze mniej niż wtedy, gdy byłem w Moskwie, tak przekazał opozycjonista. Nie może też zamawiać jedzenia ze sklepu więziennego. Z wpisu na Instagramie wynika, że Nawalny znajduje się w areszcie numer 3 w celi z osobami skazanymi za kradzieże i oszustwa. A teraz Karaiby, leżąca na wyspie Haiti. Republika Dominikańska znana jest z tego, że jest turystycznym rajem. Ze słońca, z plaż, co nie oznacza, że nie boryka się z pewnego rodzaju problemami. A jakimi? O tym Zbigniew Dąbrowski.
Jednym z tych problemów jest nielegalna imigracja ze strony sąsiada, w zasadzie jedynego sąsiada Dominikany, czyli Haiti, zachodniego sąsiada. No i tutaj trzeba powiedzieć tak, że prezydent Republiki Dominikany, pan Luis Abinader, najwyraźniej pozazdrościł byłemu prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi jego świetlanych pomysłów i sam postanowił, że na wyspie powstanie mur odgradzający jego ojczyznę od sąsiedniego Haiti. Dlaczego? No otóż przyczyną tego pomysłu jest oczywiście masowa nielegalna imigracja z Haiti do Dominikany. Tu się szacuje, że na 10,5 miliona Dominikańczyków w tym kraju żyje aż 500 000 Haitańczyków. No to jest bardzo dużo odsetek. No i jako główną przyczynę chęci mu budowy muru dominikańskiej polityki podaje niespotykany wzrost przestępczości na wyspie, przede wszystkim wzrost handlu narkotykami, czy też szmugier kradzionych aut na haitańską stronę wyspy. I to trzeba powiedzieć, że tę ideę budowy muru tej idei przyklaskuje wielu Dominikańczyków, którzy uznają obecność swoich haitańskich sąsiadów za mocno uciążliwą, przede wszystkim w potrzebach życia codziennego, na przykład żeby dostać się do lekarza. Ich zdaniem wizyty u medyków są obecnie bardzo utrudnione, bowiem przychodnie i szpitale są okupowane właśnie przez Haitańczyków. Skargą tym zdają się potwierdzać oficjalne statystyki, gdyż aż 30% porodów w dominikańskich szpitalach przypada właśnie na haitańskie kobiety. To jest zresztą liczbą rzadko spotykaną gdzie indziej na świecie, jeżeli chodzi o porody wśród ludności, wśród imigrantów. Natomiast jeżeli chodzi o sam mur, budowa 380-kilometrowego ogrodzenia ma rozpocząć się w drugiej połowie obecnego roku i zakończyć za 2 lata. Mur będzie miał podwójne ogrodzenie obwodowe w najbardziej konfliktowych sekcjach i prostą w pozostałych częściach, a także czujniki ruchu, kamery rozpoznające twarz, radary i system promieniowania podczerwonego.
Mówił Zbyszek Dąbrowski z Republika Latina. Cała jego korespondencja dotycząca wydarzeń w Ameryce Środkowej oraz Ameryce Łacińskiej i Ameryce Południowej jest dostępna na stronie wnet.fm.
Podsumowanie dnia w Radiu Wnet.
A z Warszawy do Bejrutu bardzo daleka droga. Gdybyśmy mieli jechać do stolicy Libanu z samochodem, jeżeli w ogóle byłoby to możliwe, to przejechalibyśmy ponad 3,5 tysiąca kilometrów i na razie ta daleka droga sprawia, że jeszcze połączenia z Bejrutem nie mamy, choć w tym momencie Mikołaj Poruszek, realizator, powiedział mi, dał mi do zrozumienia, że jednak właśnie w tym momencie Kazimierz Gajowy pojawił się u niego na komputerze i już możemy się łączyć z Libanem. A o Libanie i o Bejrucie słyszymy ostatnio wiele w kontekście tego, co proponuje maronicki patriarcha, który chce zwołać konferencję Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat Libanu, uznać ten kraj jako kraj neutralny. O tym między innymi wczoraj Kazimierz Gajowy mówił w studio Bejrut po godzinie 9:10 i mamy połączenie z Kazimierzem Gajowym. Panie redaktorze, dobry wieczór. Oddaję panu głos.
Dobry wieczór panu redaktorowi i wszystkim naszym szanownym słuchaczom w Polsce i za granicą. Tak, mówimy bezpośrednio z Libanu, bezpośrednio z Bejrutu i rzeczywiście tutaj się dzieje bardzo dużo, przede wszystkim w samym Libanie. To moje delikatne opóźnienie było spowodowane tym, że nie tylko nie mamy już dostaw prądu z centrali elektrycznej i energetycznej, ale również tak zwane generatory, które stoją tu i ówdzie na ulicy i możemy sobie wykupić tak zwany abonament na 5 czy 10 amperów, też po prostu przestają działać, bo brakuje po prostu paliwa. I to dla nas jest naprawdę, powiedziałbym, przestraszające, bo jeżeli by w tym całym kryzysie, który jest kryzysem przede wszystkim politycznym, bo od tej polityki później wszystko w jakiś sposób promieniuje niestety bardzo negatywnie, przede wszystkim na gospodarkę, również na finanse, jak i na ten łańcuch dostaw. Po prostu w Libanie brakuje zielonej waluty, która jest koniecznie potrzebna do tego, żeby utrzymać ten łańcuch dostaw do tego stopnia, że dzieje się coś niesłychanego. Być może to dla graczy finansowych byłaby dobra okazja. Otóż ostatnia informacja mówi o tym, i już moi przyjaciele, niektórzy to sprawdzili, że jeżeli damy bankom dla przykładu 10 tysięcy dolarów, oni na naszym koncie zapisują 30 tysięcy dolarów. Oczywiście tylko trzeba się zapytać samego siebie, czy kiedykolwiek te 30 tysięcy za te 10 tysięcy byśmy otrzymali. To od tej strony takich trudności, jednak trzeba przyznać, że mentalność libańska, która jest naprawdę, powiedziałbym, bardzo radosna i która sobie potrafiła poradzić w czasie wojny z problemami, również i teraz ten entuzjazm nawet w tych trudnych sytuacjach nam pomaga. Ale ten entuzjazm wrócił i to z jeszcze większą siłą, a to dzięki słowom przywódcy duchowemu, który nie jest tylko przywódcą duchowym, bo historycznie i aktualnie każdorazowy patriarcha Kościoła Marnickiego, który zresztą, jak już słuchacze Radia Wnet dokładnie wiedzą, również jest kardynałem Kościoła Rzymskokatolickiego, czyli praktycznie i teoretycznie mógłby nawet zostać naszym papieżem i dopiero by się wtedy działo, to ten patriarcha historycznie również zawsze miał rolę, takiego proroka, takiego przywódcy duchowego zarówno dla chrześcijan, jak i dla muzułmanów. Zresztą należy w tym kontekście przypomnieć, że u fundamentów tego nowożytnego Libanu, który powstał dokładnie 101 lat temu, w zeszłym roku obchodziliśmy stulecie powołania do życia tak zwanego Grand Liban, czyli dużego Libanu, no to tam główną rolę odegrał ówczesny patriarcha Elias Chłajek. I tego patriarchę nazywamy patriarchą fundatorem nowego Libanu. Natomiast aktualnego patriarchę, również kardynała Kościoła Rzymskokatolickiego, Butrosa Psiara Rai, nazywamy odnowicielem, czyli jakby można powiedzieć tego, który ma przywrócić na nowo tą rolę, jaką Liban miał historycznie, tą rolę, jaka została podkreślona przez papieża Jana Pawła II, kiedy tutaj był w roku 1997, 10, 11 maja i który mówił o tym, że Liban jest i ma być przesłaniem dla świata, że można. No, my w tym momencie bardzo wątpimy, czy Liban może być rzeczywiście tym przesłaniem, bo się dzieje bardzo dużo. Praktycznie Liban umiera i to chciałbym dobitnie powiedzieć naszym słuchaczom w kraju i za granicą. Tak, ten piękny Liban, ten Liban życia razem, ten Liban tolerancji, ten Liban wielu kultur i religii w tym momencie umiera. No, wielu znawców tematu, ale nawet i sam patriarcha, choć nie powiedział tego z imienia i nazwiska, to jednak wszyscy zrozumieli, że powodem tego umierania jest choroba nowotworowa. A tym nowotworem, tym rakiem, oczywiście, ja to cytuję innych dziennikarzy, także śmiało to mogę powiedzieć, bo to są nie moje słowa, to są po prostu siły Hezbollahu. Tak, to coś, ta komórka, która jest częścią częścią Libanu, która no, nie może być pozbawiona prawa do tego, by się nazywała częścią Libanu. Jednak to jest ta komórka, która zżera inne. I żeby je pożreć, to musi je uśmiercić. I rzeczywiście wydaje się, według słów samego patriarchy, ja już je tak parafrazuję, bo nie mamy tyle czasu Antonowego, żeby to wszystko wytłumaczyć, to po prostu dał do zrozumienia, że jeżeli ta komórka, chociaż libańska, ale komórka rakowa, nie zostanie uzdrowiona, ja nie mówię wyeliminowana, bo zresztą tego też patriarcha nie powiedział, ale jeżeli nie zostanie uzdrowiona, to rzeczywiście Liban, taki jaki znamy, może zniknąć. Oczywiście do tego problemu dochodzą takie problemy, które są znane na całym świecie. Chociażby pandemia koronawirusa i przede wszystkim związana z tym wirusem choroba COVID-19 sprawia, że rzeczywiście numery zakażeń, kiedy mówimy o 3, 4, 6 tysiącach na 4,5 miliona mniej więcej rodowitych Libańczyków, to jest naprawdę bardzo dużo. To tak jakby rzeczywiście w Polsce były dziesiątki tysięcy. Dochodzi do tego problem, że tak naprawdę szczepienia, jakie miały tu miejsca w Libanie, to są mizerne. Tu mówimy o dziesiątkach tysięcy zaszczepionych, przede wszystkim lekarzy i personelu służby zdrowia. Natomiast jeżeli chodzi o tych najstarszych obywateli Libanu, tych 80+, to dopiero jednostki zostały zaszczepione. Na dodatek jest taka korupcja również względem szczepienia, która spowodowała, że Bank Światowy, który miał dać pożyczkę na zakup tych szczepionek przeciwko choroby COVID-19. Ten Bank Światowy zaczął po prostu straszyć Liban, że jeżeli tak dalej będzie, że będą szczepienia, nazwijmy to tak delikatnie, poza kolejką, to przestanie tych pożyczek udzielać. Czyli tutaj też jest wielkie zastraszenie i strach, że po prostu to może trwać nie rok, nie dwa, ale nawet do 5 lat, żebyśmy mogli się w ogóle wszyscy zaszczepić. No na koniec coś pocieszającego. No pocieszającego to chyba to, że jeżeli chodzi o przypadki śmiertelne względem tych zakażeń, to one procentowo są bardzo małe i rzeczywiście znacząco mniejsze niż to jest czy w Ameryce Północnej czy Południowej, czy nawet prawdopodobnie jest to spowodowane również specyficznym markerem kodu genetycznego tych ludzi, którzy tutaj są rdzenni od dziesiątek tysięcy lat, które sprawiają, że rzeczywiście ci ludzie są bardziej odporni na koronawirusa niż w innych częściach świata. To takie małe, a jednak pocieszenie. To, co najważniejsze dla nas, to jest to, żeby znaleźli się przywódcy krajów europejskich, krajów amerykańskich, krajów azjatyckich, którzy wzięliby za dobrą monetę propozycję patriarchy księdza kardynała Butrosa Psiararai i rzeczywiście zwrócili się do ONZ-u, do sekretarza generalnego, by rzeczywiście ta konferencja dla Libanu, jak to podkreślił patriarcha, nie żeby tu przyszły jakieś wojska, żeby tu po prostu rzeczywiście zapanowała jakaś inna siła mocarstw zachodnich, ale żeby po prostu pomóc i wszystko ustawić, żeby ten Liban znowu był przesłaniem dla świata, że można żyć razem.
I panie redaktorze, jeszcze w takim razie dopowiedzmy, tak jak pan redaktor wspomniał, nawoływanie również do międzynarodowych organizacji, do głów państwa na całym świecie. Na razie w mediach zagranicznych i w największych mediach mało jest o tym, co się dzieje w Libanie i o tej propozycji patriarchy Maronickiego. Natomiast my w Radiu Wnet zaczęliśmy pytać polskich polityków, jak odnoszą się do tego pomysłu patriarchy i jakie powinno być polskie stanowisko. Chciałbym, żebyśmy razem z panem redaktorem jeszcze posłuchali fragmentu odpowiedzi na jedno z pytań dotyczących Libanu europosła polskiego z Prawa i Sprawiedliwości, pana Ryszarda Czarneckiego.
Bardzo ważne temat. Ja byłem w Libanie kilka lat temu jako przedstawiciel Parlamentu Europejskiego. Ja w zeszłym tygodniu, pan się wstrzelił tym pytaniem, spotkałem się z ambasadorem Libanu przy Unii Europejskiej, którego zresztą matka jest Polką, chociaż rozmawialiśmy po angielsku. I myślę, że rzeczywiście także, skoro już mówimy o wolności i o solidarności, to pamiętajmy, że w Libanie mieszkają wciąż, chociaż jest ich coraz mniej, ale są nasi bracia w wierze chrześcijanie. I także z tego względu powinniśmy pamiętać o tym państwie, które kiedyś kwitło. Jak tam byłem, to zastanawiałem się, jest to taki piękny kraj, takie piękne krajobrazy, dlaczego tam toczy się wojna wewnętrzna i różne mocarstwa usiłują tym krajem z tego się zarządzić. Potem sobie zdałem sprawę, no właśnie dlatego jest to taki piękny i żyzny i bogaty kraj. Właśnie dlatego tak się dzieje. Myślę, że to dobra inicjatywa patriarchy Libanu.
Tak mówił Ryszard Czarnecki. Przypomnijmy, mamy połączenie z Kazimierzem Gajowym, studio Bejrut. Patriarcha Maronicki mówi o międzynarodowej konferencji dla Libanu. Panie redaktorze, tak jak pan słyszał, Ryszard Czarnecki odniósł się do propozycji tegoż patriarchy i mówił o tym, że trzeba się solidaryzować z Libanem, chociażby ze względu na chrześcijan, którzy tam przebywają. Patriarcha jest maronitą, a jak na te jego propozycje w Libanie reagują grupy muzułmanów, sunnickie i szyickie?
Tak, bardzo różnie i przede wszystkim podzielę się tym, co sam na własne oczy widziałem w sobotnie popołudnie, gdzie do siedziby patriarchatu udały się dziesiątki tysięcy Libańczyków, podkreślę, bo oczywiście przynajmniej te 60-70% to byli chrześcijanie, ale te pozostałe procenty to szyici i sunnici, czyli jest część również ta muzułmańska, która popiera w całości propozycje patriarchy. Oczywiście jest grupa przede wszystkim szyicka, która jest związana i zależna, bym powiedział, od Hezbollahu, a tenże Hezbollah jest zależny w 100% i tego nawet nie ukrywa i mówi wyraźnie, że ich szefem, ich powiedzmy odnośnikiem duchowym, oni mówią, ale my wiemy, że nie tylko, jest Ajatollah Chamenei, który jest przecież ajatollahem Iranu, jak również i prezydent Iranu, który przecież nie ma nic wspólnego tak naprawdę z Libanem. Czyli ci ludzie, którzy są związani z tą grupą i z Hezbollahem samym, no oskarżają patriarchę, że chce nowej kolonizacji Libanu, że chce sprowadzić zagraniczne wojska do Libanu, że chce utracić, żeby Liban utracił całkowicie wolność. Co jest nieprawdą. Jednak w tym wszystkim jest coś pocieszającego i tutaj być może to jest też lekcja dla polskich polityków. Otóż dzięki stanowczości patriarchi i całego patriarchatu, dzięki jego jasnym, klarownym słowom okazało się, że przedstawiciele Hezbollahu dzisiaj oficjalnie wypowiedzieli się za kontaktem z Pkerke, czyli z siedzibą patriarchatu, i o tym, żeby na nowo, bo już była kiedyś taka grupa dialogu szyickiego z patriarchatem maronickim, żeby tą grupę odnowić, wskrzesić i żeby usiąść do wspólnego stołu. Czyli wtedy, kiedy jesteśmy przejrzyści, kiedy jesteśmy albo gorący, albo zimni, ale nie tacy letni, to nawet nasi adwersarzy, nie chcę użyć słowa wrogowie, nasi przeciwnicy polityczni również to doceniają i zapragnęli, żeby jednak ten dialog trwał. I chyba tym chciałbym zakończyć, panie redaktorze, że jednak kiedy jesteśmy, powiedziałbym, tolerancyjni, otwarci, ale jednocześnie nie zapominamy o naszej tożsamości, o naszych wartościach, to również ta druga strona potrafi to docenić i potrafi się otworzyć na dialog.
I bardzo serdecznie dziękujemy za te relacje prosto z Libanu. Kazimierz Gajowy, jak w każdą środę w podsumowaniu dnia w Radiu Wnet w Bejrucie już po 23.40, także życzymy panu redaktorowi dobrej nocy.
Podsumowanie dnia w Radiu Wnet.
świat. A teraz już czas na kilka informacji koronawirusowych i z Polski, i ze świata, ale na początku ze świata, bo francuski dyplomata François Aizbourg powiedział, że Chiny próbują ukryć prawdę o pochodzeniu koronawirusa, a władze w Pekinie są świadome swojej odpowiedzialności za wywołanie pandemii. Francuski dyplomata, który jest też doradcą prezydenta Francji Emmanuela Macrona i członek niezależnego Międzynarodowego Komitetu Ekspertów badających przyczyny i skutki pandemii, twierdzi, że chińskie władze próbują ukryć prawdę o pochodzeniu koronawirusa. W wywiadzie dla dziennika Le Figaro uznał, że epidemia mogła zostać wywołana przez katastrofę przemysłową w laboratorium w Wuhan i władze Chin próbowały ukryć dowody w tej sprawie. François Aizbourg nazwał pandemię koronawirusa chińskim Czarnobylem do potęgi dziesiątej i stwierdził, że władze w Pekinie są świadome swojej odpowiedzialności za jej wywołanie. Sprawa pochodzenia wirusa jest jak tykająca bomba dla Chin, oznajmił Aizbourg, który argumentował, że władze w Pekinie narzuciły sankcje gospodarcze wobec takich państw jak Australia, która domagała się niezależnego śledztwa w tej sprawie, i że nie udostępniły kluczowych danych misji badawczej WHO wysłanej do Wuhan. Politolog dodał, że do tej pory chińscy eksperci nie próbowali ustalić prawdziwego pochodzenia wirusa. A koronawirus towarzyszy nam już od prawie, czy w Polsce od prawie roku, a na świecie już od ponad roku. Za tydzień minie równo rok od tego, jak WHO ogłosiła pandemię. Był to 11 marca. Teraz kluczowe są szczepionki, które są najszybszą drogą do opanowania sytuacji pandemicznej. Okazuje się, że jedna z takich szczepionek może powstać w Polsce. Dziś o tym w Kurierze w samo południe mówiła Jaśmina Nowak.
Polska firma będzie produkowała szczepionkę na COVID-19. Jest to firma biotechnologiczna Mabion, która to podpisała już umowę z amerykańską firmą Novavax. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej, że PFR sfinansuje inwestycje w produkcję tejże szczepionki. Transfer technologii ma nastąpić w drugim kwartale.
Polski Fundusz Rozwoju od kilku lat prowadzi inwestycje w obszarze biotechnologii w ramach tak zwanego programu PFR Life Science. Zainwestowaliśmy w kilka spółek z tej branży, która w naszej ocenie jest branżą bardzo ważną, bardzo przyszłościową, co zresztą pokazuje w tej chwili pandemia. Między innymi przed dwoma laty zainwestowaliśmy również w pakiet akcji firmy Mabion. Chcemy tą branżę wspierać. Liczymy na to, że Mabion skutecznie przeprowadzi teraz transfer technologii w drugim kwartale tego roku produkcji szczepionek, zrealizuje tą produkcję testową i rzeczywiście długoterminowo ta produkcja w Polsce będzie mogła się odbywać. Jednocześnie chciałem powiedzieć, że projekt związany z uruchomieniem tej produkcji przez firmę Mabion we współpracy z amerykańską firmą Novavax oraz inwestycją Polskiego Funduszu Rozwoju był również wspierany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, tutaj pod przewodnictwem pana ministra Michała Dworczyka z udziałem Ministerstwa Zdrowia. Odbywały się również spotkania, w tym rozmowy z amerykańską firmą Novavax. W ten sposób chcieliśmy wesprzeć zawarcie umowy pomiędzy Mabionem a Novavax i doprowadzić do tego, aby ta produkcja szczepionek w Polsce mogła być uruchomiona. Oczywiście musimy mieć też świadomość, że branża biotechnologiczna i tego typu projekty wiążą się z podwyższonym ryzykiem, dlatego tym bardziej trzymamy kciuki tutaj za spółkę, wierzymy w jej kompetencje w zakresie tego, aby sprawnie, skutecznie produkcję szczepionek przeciwko COVID uruchomić na przełomie drugiego i trzeciego kwartału tego roku. Dziękuję bardzo.
A premier Mateusz Morawiecki podkreślił dziś we wpisie w mediach społecznościowych, że umowa na produkcję szczepionek w Polsce to skutek starań, by uniezależnić się od zagranicznych dostawców unijnych i procedur, które okazały się mniej skuteczne niż polskie rozwiązania. A na razie w Polsce mamy szczepionki takie jak Pfizer, Moderna i AstraZeneca, które opóźniają dostawy. Prezydent Polski też znalazł inne rozwiązanie, alternatywę. Andrzej Duda postanowił wprowadzić wątek szczepionki z Chin, o której rozmawiał z Xi Jinpingiem, przywódcą przywódcą Chińskiej Republiki Ludowej. I to działanie również na antenie Radia Wnet komentował europoseł Ryszard Czarnecki, odpowiadając na pytanie, czemu Polska chce współpracować z krajem, który ma na swoim koncie działania rażąco niehumanitarne i dla którego łamanie podstawowych praw człowieka jest właściwie codziennością. Pytanie to było postawione również w kontekście wojny handlowej sino-amerykańskiej oraz współpracy Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Posłuchajmy.
Pan prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan dr Andrzej Duda, jedną z swoich pierwszych wizyt zagranicznych odbył do Chin. Było to jesienią 2015 roku i w wyniku tego parę miesięcy później przyjechał do Polski prezydent Chin, a więc te kontakty już wtedy były bardzo dobre. Możemy tu mówić o konsekwencji prezydenta Dudy, o pewnej ciągłości, o kontynuacji. Natomiast pan ma rację w jednej sprawie, 100% się zgadzam. To znaczy za prezydenta republikańskiego Donalda Johna Trumpa kontakty polsko-amerykańskie były absolutnym priorytetem, bo przypomnę, że ta wizyta prezydenta Dudy w Chinach i rewizyta prezydenta Chin w Polsce to było za czasów demokratów w Białym Domu, czyli rządów tandemu Barack Hussein Obama i Joseph Robinette Biden, czyli po prostu Joe Biden. Otóż rzeczywiście jest tak, że w tych 5 tygodniach, mówiąc ściśle, bo tyle już trwa urzędowanie tandemu Biden-Harris w Białym Domu, polityka zewnętrzna amerykańska zeszła na dalszy plan. Dopiero po miesiącu odbyło się pierwsze bilateralne spotkanie, online oczywiście, między przywódcą amerykańskim i zresztą także panią wiceprezydent Harris, a szefem rządu innego państwa, chodzi akurat o premiera Trudeau, po sąsiedzku z Kanady. Wydaje się, że rządzący Amerykanie przywiązują przede wszystkim wagę do pokazywania, jak bardzo różnią się od Donalda Trumpa i skupiają się na polityce wewnętrznej. Naturalnie jest dość próżni. No, jak przez miesiąc nie było kontaktu prezydent Duda, to pojawiła się taka sytuacja. W moim przekonaniu, oczywiście możemy mówić o sytuacji gospodarczej, o kwestiach transportu ułatwionego, to żeby Polska była takim hubem na całą Europę, czy przynajmniej nasz region Europy, ale tak naprawdę ja odczytuję tą inicjatywę jako element lewarowania Amerykanów przez polskiego prezydenta, przez Polskę, tak aby Biały Dom wrócił do bardzo intensywnych kontaktów amerykańsko-polskich, jakie miały miejsce przez ostatnie 4 lata za prezydentury Trumpa.
Mówił Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Cała rozmowa jest dostępna na wnet.fm. Przechodzimy do informacji covidowych. Kontynuujemy informacje covidowe. Jak podało dziś Ministerstwo Zdrowia, w Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 15698 nowych zakażeń koronawirusem. Tym samym w dobowych zakażeniach doszliśmy do poziomów odnotowanych w listopadzie. Od wczoraj umarło też 309 osób, spośród których 248 osób miało choroby współistniejące. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwach mazowieckim, śląskim i pomorskim, a najmniej w województwie opolskim. Z kolei 3447 osób, po których wcześniej potwierdzono zakażenie koronawirusem, wyzdrowiało minionej doby. To są te informacje z środy 3 marca. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwrócił uwagę na to, że nowa fala epidemii nabiera impetu. Według portalu Worldometers pod względem liczby wykrywanych dziennych przypadków koronawirusa Polska jest w tym momencie na 6. miejscu na świecie, wyprzedzają nas jedynie Stany Zjednoczone, Francja, Francja, Włochy, Indie i Czechy. W Stanach Zjednoczonych, gdzie odnotowano ponad 34 tysiące przypadków, widać jednak działania na rzecz otwierania gospodarki. Choć na pierwszy rzut oka Stany Zjednoczone dominują w liczbie dziennych przypadków COVID-a, to te liczby są dużo dokładniejsze niż na przykład w Polsce, bo w Stanach od początku pandemii, czyli od roku, wykonano ponad 362,5 miliona testów, czyli więcej niż jest mieszkańców w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce od roku wykonaliśmy tych testów 10 milionów jedynie, także taką 1/4 naszej populacji. Wracając do tematu, Stany Zjednoczone otwierają się powoli, niektóre stany, tak jak Texas czy Mississippi, ogłaszają koniec nakazu noszenia masek i chcą pozwolić firmom na ponowne otwieranie z pełną wydajnością. Tyle jeśli chodzi o te informacje epidemiczne, natomiast jeśli chodzi o polską politykę, to wczoraj mówiliśmy dużo o sondażach, które nie są dobre dla partii rządzącej, a najlepsze są dla Szymona Hołowni. Według niektórych badań to Szymon Hołownia ma największe szanse na zwycięstwo w wyborach. O tym także mówił Marcin Paladę.
Wracając jeszcze do tego, jak to pan redaktor trafnie nazwał, ekstrawaganckiego sondażu, no to ono bardzo odstaje od pozostałych wykonanych w skresowym czasie, więc trudno uznać inaczej jego wypuszczenie, tak bym to określił, na rynek niż forma marketingu politycznego, no bo w pozostałych tych firm, które robią cyklicznie, renomowanych firm badawczych, mamy stabilizację notowań Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy gdzieś w okolicach 37-38%, więc kilka punktów procentowych mniej niż to miało miejsce jeszcze we wrześniu czy październiku ubiegłego roku, czyli przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Mamy kontynuację zadyszki Koalicji Obywatelskiej, która w pojedynczych pomiarach już jest w okolicach 19-20%, choć ta średnia jeszcze jest trochę powyżej 20%, ale to jest i tak wynik sporo niższy niż w wyborach w roku 2019. Goniącą Koalicję Obywatelską PL2050 Szymona Hołowni, bo to jest różnica w tej chwili rzędu 3-4, może 5 punktów procentowych, trochę odbudowującą się lewicę w ostatnim czasie, a tym wyznacznikiem, tym dołkiem jest zapaść sondażowa lewicy po fatalnym wyniku w wyborach prezydenckich Roberta Biedronia. No i dalej w miarę stabilne notowania, zbytnie nie różniące się od wyborów 2019 Konfederacji. No i PSL, który po odejściu Pawła Kukiza ma znowu problem z utrzymaniem się nad progiem wyborczym.
A czy Paweł Kukiz w jakimś sondażu ma szansę na samodzielny byt polityczny?
W tych wszystkich dostępnych, bo on nie jest ujmowany, jego ruch we wszystkich pomiarach, ale w tych dostępnych notowania K15 są w przedziale między 2-3%, więc to jest za mało, żeby przekroczyć próg wyborczy i mieć reprezentację, ale jednocześnie to jest łakomy kąsek, ewentualnie dołożenie tych 2-3 punktów, bo to są tacy, może byli stali przywiązani wyborcy do Kukiza, którzy chodzą tam, gdzie on wykonuje swoje polityczne kroki, więc z całą pewnością może nie dzisiaj, może nie jutro, może nie za miesiąc czy rok, ale w roku wyborczym 2023 te 2-3 punkty mogą być na wagę złota dla ugrupowań, z których list ewentualnie K15 by wystartowało.
A czy są takie sondaże, które dzielą Zjednoczoną Prawicę na partię Bogowina i partię Zbigniewa Ziobry?
No, takie mieliśmy w ostatnich kilku miesiącach i one dosyć zgodnie pokazywały, że Prawo i Sprawiedliwość jest siłą absolutnie dominującą, jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, a te dwa pozostałe byty to jest poparcie rzędu 1-2, maksymalnie 3%, więc one też w tym momencie startując samodzielnie miałby bardzo duże kłopoty, żeby przekroczyć próg wyborczy, ale są jednocześnie wartością dodaną dla całej Zjednoczonej Prawicy, bo wydaje się, że z jednej strony Solidarna Polska z takim przesłaniem twardej prawicy jest pewną formą tamy, żeby wyborcy o takich poglądach nie przepłynęli do będącej na prawo od Zjednoczonej Prawicy Konfederacja, z drugiej strony jest bardziej umiarkowana formacja Jarosława, porozumienie Jarosława Gowina, sytuująca się bardziej na centroprawicy. To jest z kolei taki skuteczny środek, żeby pozyskiwać wyborców tych bardziej umiarkowanych o poglądach na prawo od centrum.
Tak mówił Marcin Palade, socjolog i specjalista od polityki. I tym akcentem kończymy dzisiejsze podsumowanie dnia w Radiu Wnet. Ja odsyłam Państwa na nasz portal wnet.fm, gdzie mogą Państwo znaleźć wszystkie rozmowy i podcasty z audycji z dzisiaj i dowiedzieć się więcej o tych wszystkich sprawach, o których mówiliśmy przez ostatnią godzinę, a o tym, co będzie na antenie Radia Wnet w następnych godzinach, wie więcej Helena Gruszewska, która jest już w studio.
Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Jak zawsze opowiem, co się będzie działo w białoruskich nocach i zaczynamy od wiadomości z Białorusi i świata. Od godziny 23.15 porozmawiamy z historykiem Akademii Nauk Mikołą Wolką o dziedzictwie kulturowo-historycznym Białorusi na przykładzie architektury XVI-XVIII wieku. Od północy w programie Wspólna Nieświadomość z Saszą Romanową przegadamy ostatnie wiadomości z Białorusi oraz połączymy się ze Stowarzyszeniem Białorusi w Chicago. I dużo oczywiście muzyki białoruskiej i muzyki białoruskiego protestu.
To wszystko po godzinie 23 w białoruskich nocach, a ja polecam jeszcze odwiedzić Radio UNET na Facebooku, bo można tam przede wszystkim zobaczyć, jakiego rodzaju posty, jakiego rodzaju ważne informacje w tym programie się pojawiają. Jeżeli ktoś nawet nie zna białoruskiego, to Facebook ma taką opcję, że tłumaczy te posty, także wszystkiego można się dowiedzieć i wszystko można zrozumieć. Polecam Radio UNET. Myślę, że Helena Gruszewska też może potwierdzić, że warto.
Warto, a przy okazji mogę trochę tłumaczyć.
No, Helena może przetłumaczyć, a Mikołaj Poruszek zrealizował podsumowanie dnia w Radiu Wnet. Józef Skowroński, bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Zostańcie z nami, bo Radio Wnet nie kończy nadawania na żywo.
Podsumowanie dnia w Radiu Wnet.